Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch i znowu kolejna Never Ending Story, czyli innymi słowy po polsku mówiąc, niekończąca się historia. A mamy artykuł w Dzienniku Ludowym, przedruk z Xinhua z 1 kwietnia. Chiny sprzeciwiają się zaproszeniu Dalai Lamy do odwiedzenia indyjskiemu zaproszeniu Dalai Lamy do odwiedzenia spornych obszarów. Mamy tutaj rzecznika MSZ-u, pana Lukanga, który mówi, że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się jakiejkolwiek wizycie Dalai Lamy na obszarach, które stanowią na obszarach konfliktowych a między Chinami i Indiami, powiedział rzecznik MSZ-u. Rzecznik Lukang wygłosił ten komentarz, kiedy zapytano, czy Chiny zaprotestowały już przeciwko indyjskiemu planowi wizyty pana Dalai Lamy w przyszłym tygodniu w spornej strefie, we wschodniej części granicy między Chinami i Indiami. Chiny są poważnie zaniepokojone tym faktem, powiedział pan Lu. Nasze stanowisko w sprawie wschodniej części granicy chińsko-indyjskiej jest jasne i spójne, powiedział podczas briefingu prasowego. Pan Lukang powiedział, że Dalai Lama od dawna angażuje się w działalność antychińską, wymierzoną przeciwko Chinom i zachowuje się haniebnie w kwestii granicy chińsko-indyjskiej. Indie rozumieją, mam nadzieję, powagę problemu, cały czas cytuję, i wrażliwość chińską w kwestii sporów granicznych, stwierdził ten pan, zauważając, że zaproszenie przez Indię Dalai Lamy do działań spornych na obszarze spornych stref przygranicznych poważnie szkodzi pokojowi i stabilności obszarów przygranicznych, a także szkodzi dwustronnym relacjom chińsko-indyjskim. Pan Lukang powiedział, że Chiny domagają się od strony indyjskiej wywiązywania się, najprościej mówiąc, wywiązywania się ze zobowiązań politycznych w kwestiach związanych z Tybetem i przestrzegania porozumień osiągniętych przez obie strony w kwestiach granicznych. Pan Lukang wezwał Indię do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby jeszcze bardziej komplikować kwestie granicy chińsko-indyjskiej i nie powinny takie działania stanowić platformy separatystycznych działań kliki Dalai Lamy w celu zagwarantowania zdrowego i stabilnego rozwoju wzajemnych powiązań. Znaczy w celu po prostu te działania indyjskie przeczą jakby temu zdrowemu i stabilnemu rozwojowi dwustronnych powiązań. Utrzymywanie dobrego związku między dwoma dużymi krajami rozwijającymi się służy interesom obu krajów, obu narodów, ale stosunki między Indiami i Chinami opierają się na pewnych zasadach, powiedział pan Lu. No więc właśnie tutaj nie szkodzenie zasadom jest rzeczą bardzo ważną. Polacy coś o tym wiedzą, bo niedawno powiedziano nam, że nam Polakom wszystkim w twarz, jakiś francuski minister, czy francuski prezydent, czy premier, nie pamiętam, powiedział, wy macie, czyli wy Polacy macie zasady, a my mamy pieniądze. No właśnie. Więc my jesteśmy podobni do Chińczyków. Mówię to o tym od zawsze. Podobne zdarzenia, wracam do artykułu, podobne zdarzenia miały miejsce w przeszłości i zawsze wywołały opozycję ze strony Chin, powodując szkody w stosunkach dwustronnych. Dlatego zachęcamy stronę indyjską do jakby respektowania politycznych zobowiązań w tej kwestii, aby stosunkom dwustronnym nie szkodzić, w przeciwnym razie będzie to szkodliwe również dla Indii, powiedział rzecznik prasowy. I to tyle. Widzicie Państwo, ja ilekroć podejmuję kwestie chińsko-indyjskie, tylekroć krwawi mi serce, bo jak sobie myślę, co by to było, gdyby te dwa narody poszły ręka w rękę, to przerażenie mogłoby paść spokojnie na cały świat. dosłownie, na całe, na całą resztę świata, mogłoby paść autentyczne przerażenie. Albowiem, jak Państwo się domyślacie, to nie tylko kwestia tego, że to są najliczniejsze, dwa najliczniejsze narody, bo w sumie one mają, zbliżają się do około 3 miliardów ludzi, sumarycznie. Ale to nawet nie tylko chodzi o to. A tu chodzi o to, że gdyby te dwa narody, bardzo ciekawe, starożytne, czy powiedziałbym tak, Chiny są przy swojej różnorodności o wiele o wiele bardziej monolityczne. A przy Indiach, bo tak naprawdę Indie powstały jako państwo dopiero kilkadziesiąt lat temu. Indie nigdy nie były państwem. To Angolę scalili różne plemiona Półwyspu Indyjskiego w jedno państwo. Natomiast tak naprawdę to nigdy nie było żadne państwo. No ale bez znaczenia. To jest w tej chwili państwo. Jest ten cały Półwysep Indyjski, który jest tak różnorodny, że jak sobie można tylko wyobrazić. A ten półwysep jest państwem i koniec kropka. Natomiast gdyby, jak powiadam, Chińczycy, którzy mają swoje wady i zalety, oczywiście, jak to zwykle bywa, i Hindusi, którzy mają swoje wady i zalety, ale zalety też mają sporo, a połączyli swoje ręce i umysły w budowaniu wspólnej przyszłości, no to po prostu jestem przekonany, że świat by zadrżał, że Ameryka razem z Rosją by musiała robić absolutnie, nie wiem, wyjść z siebie i stanąć obok, żeby zniszczyć ten sojusz. Bo to było straszne dla całej reszty świata. Dlatego jestem przekonany, że robi się absolutnie wszystko. Że Zachód robi absolutnie wszystko. Aby zarówno w Chinach, ale przede wszystkim w Indiach. To jest najważniejsze. Z Indiami zdecydowanie łatwiej manipulować. Indyjskimi elitami, czy quasi-elitami, czy powiedzmy sobie elitami zeuropeizowanymi. Indyjskimi elitami zeuropeizowanymi zdecydowanie łatwiej manipulować niż chińskimi, no bo tam mamy po prostu, bo tam Komunistyczna Partia Chin nie pozwoliłaby na ostrą manipulację. Więc i to widać w tym manipulowaniu chińskimi elitami, bo to, co one wyczyniają bardzo często, no jest nie tylko przeczy zdrowemu rozsądkowi, nie tylko przeczy temu, tej nazwie Indii, której ja zawsze zresztą się obśmiewam, którą zawsze obśmiewam, mianowicie największej demokracji świata. Największa demokracja świata. Jest największe kłamstwo świata, nie największa demokracja świata. No ale przecież o Indiach w ten sposób, nawet w polskojęzycznych mediach w ten sposób można przeczytać. Największa demokracja świata. Więc to jest żałosne, to jest śmieszne, to jest tak jakby kłamać, patrzeć się na białe tło i mówić, że to jest czarne. No cóż, na co się nie poradzi. Więc indyjskimi elitami bardzo łatwo sterować. Przypuszczam, że bardzo łatwo. Angole zresztą w tym celują. Angole są tam być może nieobecni już wojskowo od 40 tam, nie wiem, 9 roku, czy coś takiego. Ale oni są tam obecni intelektualnie. Oni są obecni w twardej polityce. Proszę nie zapomnieć o tym, że indyjscy wojskowi w Sandhurst, Sandhurst, to się nazywa Sandhurst, ta wojskowa szkoła w Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu się kształcą. Wojskowi z elitarnych rodzin indyjskich, Sandhurst chyba. Tak, na oczywiście Hindusi są obecni w Wielkiej Brytanii od zawsze. Ja pamiętam, że w 1977 roku, jak byłem, gdy byłem w tych Wielkiej Brytanii, znaczy głównie w Londynie, tych Hindusów się wtedy widywało. Natomiast na prowincji już raczej nie, ale w Londynie było ich sporo. No a później to już się zupełnie zmieniło. Znaczy Londyn jest już, nie jest angielskim miastem, może od tego trzeba zacząć. No ale wracając do tych Hindusów, którzy nie potrafią myśleć globalnie, no zupełnie nie potrafią myśleć, zresztą mają problemy z myśleniem w kategoriach swojego własnego, całego kraju. Ja myślę, że te elity hinduskie w dalszym ciągu, znaczy hinduskie, to nie są elity hinduskie. My postrzegamy Indię jako całość, jako monolit. Nie ma nic wspólnego z monolitem. Kompletnie, absolutnie nic. Nawet język nie jest ten sam. Więc nie, oczywiście, że nie. Natomiast no właśnie, to są elity z północy kraju, z południa ewentualnie. Hinduskie elity, jeśli w ogóle o nich można mówić, że to są hinduskie, a nie jakieś bardziej plemienne, te hinduskie elity, najlepszym dowodem, jak marnie sobie dawały radę z całym krajem, jest sprawa Sri Lanki. Ale to już na całe szczęście było, już to Senevrati. Więc no, przykrym faktem jest, że zawsze i wciąż, gdy mówię o tych sprawach chińsko-indyjskich, to niestety muszę tej indyjskiej stronie przypomnieć, skąd mi wyrastają nogi, mówiąc panem Michałkiewiczem. No bo niestety trzeba, ale państwu też trzeba przypominać takie rzeczy, bo to nie tylko kwestia powiedzenia o tym, co Chińczycy napisali w swoim artykule. No? To jest również przypomnienie pewnych oczywistości, które niekoniecznie musicie państwo pamiętać, znać. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.